Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj głównie o rolnictwie i wyborach samorządowych. Odbyły się dożynki jasnogórskiej. Wiele mówiono o rozwoju polskiego rolnictwa, ale także o suszy, która dotknęła spory obszar naszego kraju. W gminach na Podlasiu pracowały specjalne komisje, które szacowały straty. Sprawą suszy zajmuje się także Komisja Europejska, która przygotowuje specjalny pakiet wsparcia. Czy będzie to miało wpływ na ceny żywności? Piekarze zapowiadają, że tak. Będzie też brakowało pasz. Ponadto porozmawiamy o wyborach samorządowych. Odbyła się konwencja PiSu, na której między innymi prezentowano swoisty pakiet samorządowy. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w programie uczestniczą poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I Tomasz Chojnowski, sekretarz zarządu wojewódzkiego PSL na Podlasiu w studiu w Łomży. Witam Pana.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
No właśnie, cóż o rolnictwie, cóż o suszy można powiedzieć. Wnioski były bardzo obszerne, czterostronicowe i sporo informacji, o które proszono rolników wypełniających te wnioski, to podejrzewam, że ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można było to jakoś łatwiej i lepiej zorganizować. Nie odnosi pan takiego wrażenia, panie Kazimierzu?
No zawsze można prościej, ale wie pan, tam gdzie są pieniądze wypłacane, chcemy, żeby to wszystko było zgodnie z przepisami, żeby nam Unia Europejska, jak również nikt nie zarzucił tego, że środki były wypłacone niezgodnie, bo dzisiaj wszyscy mówią, że czemu tak powoli, że czemu tak spokojnie, ale żebyśmy wypłacili to szybko i bez żadnej papierologii, to można by było się wtedy do nas przyczepiać, że
czemu... Większość rolników, tych czynnych rolników wypełnia wnioski do agencji na dopłaty bezpośrednie. Tam są także określane uprawy. Jedno zdjęcie, 70% szkód, wypłacić pieniądze i po
No
kłopocie.
Tak, ale tutaj szacowały komisje gminy, inne, które były powołane, one te straty szacowały. Jest taka procedura, że te wnioski trafiają do Urzędu Wojewódzkiego i te wnioski właśnie w tej chwili są w Urzędzie Wojewódzkim. One są obrabiane jeszcze. Wiem, że złożonych zostało około 40 tysięcy wniosków ponad w naszym województwie.
Czyli ponad, około 50%?
Połowa, tak, bo jest 81 tysięcy gospodarstw, także to jest około połowa gospodarstw jakby złożyła te wnioski. I powiem, że to jest dotyczy 561 tysięcy hektarów, także to jest taka powierzchnia w skali naszego województwa. Około 20 tysięcy tych wniosków jest obrobionych. One w tej chwili trafią do rolników, te wnioski, i rolnicy będą mogli od 14 września składać te wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc. W pierwszej kolejności są przyjmowane te wnioski, w których straty są powyżej 70%, także są na to środki finansowe i myślę, że pierwsze wypłaty właśnie za suszę powinny być pod koniec września, początek października, także myślę, że pójdą pierwsze wypłaty. I powiem, że Polska jako pierwsza w Unii Europejskiej zgłosiła, że jest susza. Polskie poparło 16
Chociaż
krajów unijnych.
Te susze,
tak, ale 16 krajów poparło. I w tej chwili również czekamy z Unii Europejskiej, bo wprowadzamy również tak zwane niskie oprocentowane pożyczki 0,5%, które mają być, i myślę, że w najbliższym czasie będzie decyzja Komisji Europejskiej, czy zezwoli ewentualnie na udzielenie tych pożyczek. To są przede wszystkim pożyczki na odtworzenie produkcji rolnej w gospodarstwach i ta pożyczka obecnie wynosi 2%, ale myślę, że w najbliższym czasie będzie 0,5%. Także procedury trwają, one są... Były i zawsze będą, bo no niestety to są środki publiczne, musimy z tego być rozliczani i ta papierologia pewnie jest, ona może być w mniejszym zakresie, ale myślę, że do tego trzeba się przygotować, bo w tym roku wiadomo, że wystąpiła susza, trzeba było podejmować szybkie działania, nie wszędzie te komisje przystąpiły odpowiednio szybko do pracy. Ja myślę, że trzeba się zastanowić nad tym, żeby wprowadzić tak zwane stałe komisje, które powinni być powołane przez wojewodę i one powinni po prostu funkcjonować przez cały rok. Żeby nie było, że do każdego zjawiska powołujemy komisję, to trochę trwa czasowo. Wtedy taka komisja by mogła jak najszybciej podjąć działania, bo dzisiaj
A może susza. Bardziej, to pytanie teraz do pana Tomasza Chojnowskiego, może bardziej polegać na nowoczesnych narzędziach, skoro dysponujemy odpowiednimi samolotami, satelitami, możemy zajrzeć do Google Maps i przyjrzeć się wszystkim uprawom, czy od razu nie zrobić swoistej fotografii i zacząć przydzielać owe odszkodowania za te zjawiska klimatyczne.
Oczywiście, tutaj to właśnie w tym momencie dobrze pan redaktor powiedział, że w dzisiejszych czasach, w dobie, kiedy są dostępne drony, samoloty, inne podobne narzędzia, no to można było tutaj pójść w tym kierunku i jak najbardziej z tego skorzystać. Na pewno by to też przyspieszyło pracę i
można by było reagować, bo część gospodarzy miało pretensje, że zanim komisja przyjdzie, to już można było część upraw zaorać, zrobić popląd, żeby zwiększyć masę zieloną do dyspozycji w gospodarstwach.
Tak, dokładnie, no bo tutaj w tym momencie no to też mówimy o tym, że rolnikom jak najbardziej w tym roku będzie potrzebna pasza do utrzymania zwierząt, no bo tu jedna kwestia to jest, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, to, że nie ma zbóż i będziemy za chleb drożej płacić, ale również kwestia jest tego, żeby te zwierzęta, które są utrzymywane, a województwo podlaskie, no to jest jakby można powiedzieć zagłębie
hodowlane
kraju. I w tym momencie tutaj musimy też, rolnicy muszą też zapewnić paszę. No wiadomo, że zanim będą te środki, zanim trafią do nich te pieniądze, no to wiadomo, że tutaj te poplony, o których pan wspomniał, jak najbardziej by się sprawdziły.
Znaczy ja powiem, że pan minister powiedział, że to jest ostatni rok w taki sposób szacowania szkód i to, co pan redaktor powiedział, to będziemy to wdrażać i myślę, że od następnego roku będzie to wdrażone. Natomiast to wymaga również zmiany w pewnych przepisach, w pewnych zapisach i teraz byśmy nie byli w stanie tego po prostu w takim okresie zrobić.
Tę ścieżkę legislacyjną
przejść tak, żeby to potrwało i wtedy by to jeszcze się wydłużyło. Także
no myślę, musimy się przygotować do tych zmian klimatycznych i zacząć wdrażać inne system. Łatwiejszy, sprawniejszy, efektywniejszy.
No tak, i na pewno system ubezpieczeń, tak, który w tym roku i w ogóle w Polsce nie najlepiej chodzi, w ogóle nie wchodzi, chociaż powiem, że z budżetu państwa w tym roku poszły środki w wysokości 900 milionów złotych na dopłaty do ubezpieczeń. To jest około ponad 60% budżet państwa dopłaca. Natomiast trzeba stwierdzić, no, że znikoma jest ilość rolników, których ubezpiecza te swoje po prostu uprawy.
A jaki jest powód w pana opinii, że no myślę, jest pan sam gospodarzem?
Tak, myślę, że w tej chwili pewnie mało rolników ubezpiecza i pewnie firmy ubezpieczeniowe zawyżają te koszty ze względu na to, że jest mało ubezpieczonych. Chyba, żeby była bardzo duża ilość ubezpieczonych, wtedy była mniejsza jakby.
Czyli to może wprowadzić jednak obowiązkowe ubezpieczenie.
No te obowiązkowe nie zawsze się dobrze kojarzy po prostu, więc myślę, że nad tym pracujemy i nie wiem, czy nie należy żadnego powołać jakiegoś funduszu, który ewentualnie by zajmował się właśnie wypłatą odszkodowań na wypadek suszy czy nie suszy, czy to ewentualnie różnie można tutaj w różny sposób rozmawiać, w jaki sposób by było to ściągane z rolnika, tak? Czy w podatku rolnym, czy w innym, żeby utworzyć taki fundusz gwarancyjny, który właśnie by gwarantował później wypłatę tych środków w związku z jakimś kataklizmem, tak? I myślę, że my obecnie nad tym pracujemy i pewnie takie są zamierzenia i myślę, że w najbliższym czasie pan minister to ogłosi, bo w tym kierunku właśnie idziemy.
Ja tutaj może się odniosę. No, odnośnie tych szybkich zmian legislacyjnych, gdzie pan poseł powiedział, że było za mało czasu. No, było już 3 lata, że tak powiem, państwa rządów i wtedy, kiedy trzeba było szybkie zmiany przeprowadzić, to wystarczył jeden wieczór, a tutaj mówimy o suszy, która jest zjawiskiem cyklicznym, powtarza się i te stałe komisje oczywiście by też w pewien sposób rozwiązały problem tych szkód suszowych.
To znaczy, ja tutaj nie chciałem tykać polityki, ale widzę, że pan tyknął, więc powiem, że wy też rządziliście 15 lat i tych rozwiązań jakoś nie było widać, wie pan. No najlepiej to jest krytykować obecnie, jeżeli to się dzieje. Wiadomo, kiedy ostatnia susza była, to była jeszcze za waszych rządów i też wreszcie w tym temacie się zmienili. Taka dwoce i przepraszam bardzo, ja nie jestem tutaj pana politycznie...
Nie, problem polega na tym, że...
Ale myślę, że to nie patrząc na politykę, tak, chodzi o rozwiązania, które będą dobre dla polskich rolników i żeby oni po prostu na tym korzystali, żeby było sprawne państwo, które szybko tym tematem się zajmie i jak najszybciej będą wypłacane odszkodowania, które są należne polskim rolnikom.
Jak najbardziej. Tutaj to mówimy o tych odszkodowaniach, tylko też jeszcze pozwoli pan, że oprócz samych tych odszkodowań, to dodatkowo tutaj PSL postuluje o zwolnienie z podatku rolnego. Oczywiście z refundacją tego dla budżetów gmin, jak również zwolnienie z składek KRUS-u. I to są też następne rzeczy, które że tak powiem, podpowiadamy dla państwa, żebyście z tych rozwiązań skorzystali.
Ale oczywiście jak najbardziej my z tych rozwiązań korzystamy, bo składka z KRUS-u jak najbardziej, jeżeli rolnik złoży takowe podanie, to będzie rozpatrzone pozytywnie. Również jest możliwość odłożenia spłat raty kredytów.
Także przypominamy gospodarzom, jeśli mają problemy, to mogą napisać do KRUS-u, żeby składkę albo rozłożyć, albo anulować.
Mogą również do wójta napisać o zwolnienie z podatku rolnego. Tu jest i to wójta leży. Ja wiem, że gmina ewentualnie na tym traci. Ja byłem też wójtem, więc wiem, na czym to polega. Natomiast myślę, że...
Ale wtedy już wójtowie mogą, że tak powiem, monitorować państwo, żeby ewentualnie zrefundowało te wszystkie ulgi suszowe.
Oczywiście. Myślę, że wójtowie są na tyle operatywni, że wiedzą, w jaki sposób nawet do takiego tematu podchodzić, bo nawet jeżeli wójt realizuje jakąś inwestycję i ma problemy z realizacją, to może zawsze zwrócić się, czy to z rezerwy budżetu państwa, czy ogólnej, czy subwencji, o jakieś dodatkowe środki dla gminy. I myślę, że jeżeli on by to podparł tym, to by nie było żadnych problemów, żeby takie inwestycje można było dofinansowywać, co jest właściwie czynione, tak? Także to nie ma jakichś większych
problemów. W każdym razie tego rodzaju zjawiska klimatyczne będą się coraz częściej pojawiały. Liczymy na usprawnienie całego systemu, żeby nie trzeba było tak dużo ludzi angażować, a później długo czekać na ewentualną pomoc.
No ja myślę, że tak, tylko myślę, że też należałoby temu w jakiś sposób przeciwdziałać, tak? Czyli żebyśmy też mogli temu zapobiec. Tak?
To o tym, jeśli pan pozwoli, panie pośle, porozmawiamy za chwilę. W studiu Polskiego Radia Białystok w Białymstoku poseł Kazimierz Gwiazdowski z Prawa i Sprawiedliwości i Tomasz Chojnowski, sekretarz zarządu wojewódzkiego PSL na Podlasiu w studiu w Łomży. To porozmawiajmy, w co zainwestować, jak zainwestować, żeby w przyszłym roku na przykład susza już nie dawała takich efektów, że nie trzeba będzie wspomagać rolników. Czy, panie Tomaszu, już trzeba by było zacząć inwestować w wodę, w zbiorniki retencyjne, w deszczownie i szukać pieniędzy na to?
Oczywiście jest to, że tak powiem, czas teraz jak najbardziej najlepszy, gdzie mamy po prostu na bieżąco tę sytuację znaną. Wiemy już, że susza może zaskoczyć, aczkolwiek i właśnie w tym momencie trzeba było się przygotowywać, a nie dopiero zwalczać jej skutki, więc jak najbardziej tutaj te
tematy. Czy już na przykład będzie wsparcie dla gospodarzy, żeby na przykład zacząć w większym stopniu siać oziminy, a nie zboża jare, bo wszystkie tegoroczne jare uprawy trzeba było praktycznie zaorać.
Znaczy to jarę tak, ale też potrzebny jest płodozmian, i same oziminy też nie załatwią tego tematu, bo z drugiej strony, wie pan, to też może być tak, że jeśli pójdą oziminy, a będziemy mieli jakąś mroźną zimę bez śniegu, to się skończy tym samym, co z suszą, że tej paszy będzie brakowało i nie będziemy mieli, że tak powiem, ani dla zwierząt, ani później produktów dla ludności.
Czyli to dodatkowe linie kredytowe, dodatkowe wsparcie, dodatkowe pieniądze z budżetu na te inwestycje wodne?
No przydałoby się, bo wiadomo,
między innymi zapowiadał to na dożynkach jasnogórskich minister rolnictwa, że takie wsparcie i budowa tego rodzaju instalacji będzie wspomagana.
Bo wie pan, tu też mówimy, że na razie jest tylko, że tak powiem, mówienie o tym, co planowane będzie, tylko ja bym chciał zobaczyć i jak najszybciej poznać efekty tych zapowiedzi.
No tak, wie pan, dokładnie o to chodzi. Natomiast myślę, że wie pan, nie da się pewnych rzeczy zrealizować wszystkiego ze środków krajowych.
Z dnia na dzień.
I z dnia na dzień. Jest to, wymaga pewnych programów i wiadomo, że w tej perspektywie finansowej w województwie podlaskim z PROW-u nie ma ani złotówki, jest 0,0 napisane i trudno realizować przedsięwzięcia służące ku temu. Ja myślę, że w nowej perspektywie finansowej jak najbardziej my to zapiszemy i przeznaczymy środki finansowe, bo przecież parę zbiorników w województwie podlaskim zostało przyblokowanych, na które jest dokumentacja i niestety te inwestycje nie mogą być realizowane w związku z tym, że na to nie ma środków finansowych. Ale myślę również o takich przedsięwzięciach. My ostatnio byliśmy na posiedzeniu wyjazdowym komisji w Austrii i o budowie nawet studni głębinowych. Rolnik, który ma 100 hektarów, ma u siebie 9 studni głębinowych i właśnie nawadnia swoje pola poprzez studnie głębinowe, tak? I myślę, że tutaj w nowej...
Ale też nie deszczownie, trzeba by było poszukać bardziej efektywnego systemu. Nawadnianie kropelkowe od razu do
chodzi
korzeni.
Chodzi o zatrzymywanie. Najważniejsze, panie redaktorze, żeby stworzyć system, tak? Żeby dzisiaj rolnik, tak jak otrzymuje dotacje do zakupu maszyn, do budowy obór, to właśnie, żeby mógł również otrzymać dotacje właśnie do takich inwestycji, które będą przeciwdziałać suszy, tak? I myślę, że należy taki stworzyć program i myślę, że pan minister Ardanowski był również na wyjeździe tej komisji i myślę, że dużo właśnie z Austrii uda się przenieść na Polskę. Wiadomo, że u nas to troszeczkę jest inne gospodarstwa, są po prostu gospodarstwa rozdrobnione.
No jesteśmy, tak? Dosyć ubodzy w wodę, jeśli chodzi o zasoby.
Ale w tej chwili te gospodarstwa jakby się też kumulują i myślę, że nie będzie problemów większych, ale przede wszystkim trzeba stworzyć warunki i podstawy, tak? I jeżeli w nowej perspektywie, a my mamy taki plan na lata 2020-2027, w którym te rzeczy określamy, bo jest tak zwany plan dla wsi, program dla wsi, który był przygotowywany przez 2 lata i w tej chwili ten program został po prostu przedstawiony. My chcemy rozpocząć realizację tego programu, ale oczekujemy tutaj na wsparcie również samorządów województwa, bo pewne rzeczy są w gestii realizacji samorządów województwa i samorządy województwa też muszą przeznaczyć środki finansowe na realizację tych przedsięwzięć, a nie tylko środki rządowe. Połączenie tych wszystkich środków może przyczynić się do tego, że te programy będą realizowane.
Czy także w PSL-u są takie dyskusje prowadzone, żeby właśnie poszukać możliwości przeciwdziałania suszy? No bo na swoim polu, na przykładzie swojego pola widzę, że posadzenie drzew na miedzach chroni uprawy i gwarantuje lepszy wzrost roślin. I może właśnie w ten sposób również wspierać gospodarzy i wspierać gospodarstwa, tworzyć miedzę i oszczędzać wodę.
No jest to na pewno jakieś rozwiązanie, aczkolwiek no wie pan, ja z doświadczenia panu powiem, że później te drzewa na tych miedzach, no to przy tym sprzęcie, który teraz jest na wsi, no to też niekoniecznie są mile widziane przez rolników.
Albo mamy 70% strat, albo oddamy, że tak powiem, roślinom 10% powierzchni pola i zrobimy odpowiednie możliwości do nawrotu maszyn i wszystko da się jakoś z przyrodą ułożyć, tylko trzeba chcieć.
No na pewno, wie pan, ja tutaj tego, broń Boże, nie neguję, ale mówię, że to nie jest jedyne i takie, że tak powiem, najlepsze rozwiązanie. Jest to na pewno pomoc,
Myślę
ale...
tutaj o tym, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na budowie zbiorników retencyjnych, ale szukać studni głębinowych, podlewania tego kropelkowego, no co jak w Izraelu udowadniają tamtejsi mieszkańcy, można hodować nawet na pustyni kartofle, tylko trzeba umiejętnie podlewać.
No tak, tylko jest jeszcze kwestia ceny tej wody i tutaj no. Znów następny problem wchodzi, bo wiadomo, że to wszystko wymaga również nakładów. No nie wiem, jak teraz z tym, co w świetle tego wszystkiego będzie z polskimi wodami, które zostały powołane. No i wiadomo, że to są ogromne pieniądze. To są ogromne pieniądze. Na pewno jest to jakiś pomysł, ale że tak powiem, to trzeba dywersyfikować i różne te pomysły wcielać w życie. No.
Pana komentarz.
Ale wody polskie nie są tylko do wyciągania pieniędzy ani od rolnika, ani od mieszkańca. Oni mają określone zadania do zrealizowania. Przypisane są do danej zlewni rzeki i chodzi o uporządkowanie gospodarki właśnie tej wodnej, bo dotychczas to się okazywało tak, że było 10 zarządców i nikt nie podejmował decyzji. I powiem, że to się spotykało też z negatywną opinią.
Sądząc po swoich obserwacjach, to leżało od wielu lat.
To leżało i dzisiaj chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś rów i nie wiadomo, kto go ma konserwować i dla kogo płacić pieniądze, czy to ma wykonywać spółka wodna, czy nie spółka, czy może zarząd melioracji i był problem z kompetencjami, tak, czy ewentualnie Park Narodowy, czy ktoś inny. I myślę, że te kompetencje będą regulowane. Natomiast też nie ma co straszyć tym, że woda tutaj nagle podrożeje, bo stawki wody w danej miejscowości to ustala wójt, burmistrz, prezydent, konkretnie rady i myślę, że tutaj takich obaw to nie ma, że nagle tu będą większe stawki opłat za wodę czy za ścieki. Ja takiego czegoś nie zaobserwowałem, a już ta ustawa działa od 1 stycznia i nic takiego się nie dzieje, więc nie ma sensu po prostu straszyć, a myślę, że należy też uporządkować nasze rzeki. I właśnie mamy takie przedsięwzięcia do realizacji, jak uregulowanie rzeki Narwi czy Spisy, żeby ewentualnie z Warszawy można było przepłynąć na wielkie jeziora mazurskie, to stwarza sytuację rozwoju gospodarczego poszczególnych miejscowości, które leżą przy tych rzekach.
No tak, tylko te wody polskie zostały stworzone, że tak powiem, od nowego roku i z informacji, jakie docierają, to tam niewiele się dzieje, bo pracownicy, że tak powiem, nie wiedzą dokładnie, czym mają się zajmować. Część osób, która wcześniej w melioracji pracowała, nie otrzymała angażów w polskich wodach. No i, że tak powiem, na razie to tak opornie to polskie wody wdrażają
te
swoje
nadzieję,
zadania.
Mam nadzieję, że susza przyspieszy te wszystkie działania, bo problem staje się, no, w cudzysłowie mówiąc, palący i nie ma tutaj co narzekać na kompetencje czy na struktury. Trzeba podejmować działania i szukać pieniędzy na to, żeby zmienić trochę charakter upraw, charakter inwestycji, żeby ową wodę z jednej strony oszczędzać, a z drugiej strony, no, musi się ona znaleźć tam, gdzie trzeba będzie podlać, to trzeba tę wodę użyć. No, nie ma co oglądać się na to, czy ona kosztuje, czy mniej, czy więcej, ale no, mamy ryzyko takie, że uprawa polegnie, a jeśli ta woda się nie znajdzie, albo będziemy jej używać i będziemy mieli odpowiednie plony. Tak można by to podsumować, panowie?
Ależ myślę, że bardzo dobre podsumowanie tej dyskusji.
To teraz skupmy się jeszcze na kolejnych sprawach związanych z rozwojem rolnictwa. Tutaj jest sporo zapowiedzi. Przede wszystkim wsparcie gospodarstw rodzinnych. Od wielu lat jest ono sygnalizowane. Będą dodatkowe zmiany, które umożliwią większą sprzedaż bezpośrednią gospodarzy z tych swoich wyrobów. Jedno mnie dziwi, że do dzisiaj w żadnych enuncjacjach i PSL-owskich, i teraz obecnie rządzących, nie została i nie ujawnia się kwestia wielu spadów owocowych, które można by w gospodarstwie przerobić. Ustawa o produkcji własnej alkoholu na potrzeby na przykład opałowe i tak dalej nie wchodzi w ogóle w rachubę.
No powiem, że już jest powołana specjalna podkomisja w Komisji Rolnictwa, która właśnie się tymi sprawami, panie redaktorze, zajmuje i myślę, że doczekamy się w niedługim czasie
jednak rozwiązania tego problemu.
Tak, tych prac właśnie tych i myślę, że taka podkomisja już pracuje w Sejmie.
Bo wielu moich sąsiadów, wielu znajomych, którzy mają nawet kilka drzew owocowych, no bardzo żałuje, że musi wyrzucać na kompost owe owoce, nie są w stanie ich przerobić, a w tym roku mamy urodzaj.
No ale to wie pan redaktor, myślę, że we wszystkim, tak, my odeszliśmy od tego małego rolnictwa. Dzisiaj są wielkie obszary rolnictwa, to jest hodowla bydła, trzody, ewentualnie bydła opasowego. Natomiast zaginęło to na polskiej wsi, że nikt nie uprawia dzisiaj rzodkiewki, marchwi, cebuli, kapusty, nie można kupić, tak? Ale żeby teraz to otworzyć, to właśnie trzeba stworzyć warunki i narzędzia. Dla tych ludzi oczywiście to nie wszyscy, tak? Ale żeby część wróciła właśnie do tych upraw, do tej produkcji. I myślę, że to jest taka właśnie, otwiera się taka furtka, bo wiadomo, że ta liczna sprzedaż, o której pan redaktor mówi, do 20 tysięcy można było sprzedawać bez żadnego podatku. My zwiększamy jakby do 40 tysięcy złotych.
Ale też, co to jest 40 tysięcy?
No to jest, ale to jest później tak zwany 2% podatek obrotowy. To jest naprawdę niedużo, jeżeli ktoś powyżej 40 tysięcy. I myślę, że chcemy przede wszystkim stworzyć, żeby te produkty wyprodukowane od rolnika, oni mogły bezpośrednio trafiać bez pośrednika do sklepu, tak ewentualnie na różnego rodzaju stacje, żeby jak najszybciej od producenta do konsumenta, tak, bo dzisiaj weźmy prosto taką kiełbaskę, tak, pójdziemy do sklepu, zapłacimy gdzieś tam około 30 zł, tak, pójdziemy gdzieś kupimy z gospodarstwa agroturystycznego, to też jest cena 30 zł, tak, ale jeżeli włożymy te wyroby do lodówki, no to widać, które wyroby dłużej w tej lodówce przetrwają, tak? Także to są na pewno te produkty lokalne, tak? I tutaj też rolnicy muszą wspomóc ci, którzy chcą rozpocząć. Zresztą są takie programy, gdzie można otrzymać do 100 tysięcy dotacji, tak? Na zmianę profilu działalności gospodarstwa, ale tutaj akurat nie trzeba zmieniać profilu, tak? Bo to może być dalej rolnik, który wytwarza w swoim gospodarstwie, ale również, żeby skorzystał z tych mechanizmów pomocowych, które dają, że wiadomo, jeżeli coś chcemy, czy przerabiać na te soki, nie soki, no to musimy kupić urządzenia,
No tak, musi być odpowiednia instalacja, warunki
które
higieniczne.
Przetworzą, chociaż w naszym województwie są już, które przetwarzają właśnie te jabłka, nie jabłka, różnego rodzaju soki. Wiem, że są takie punkty w naszym województwie i myślę, że...
Ale one są nieliczne. W gruncie rzeczy to w każdej gminie powinna być taka wytłaczarnia.
Tak, ale myślę właśnie, że to powinno stworzyć tak to, że jest to potrzebne. Tak? I jeżeli będziemy mieli w powiecie po 2-3 tego typu inwestycje, czy nawet te produkty regionalne, czy z gospodarstw, to myślę, że wtedy chętnie każdy pojedzie i kupi, tak? Ja powiem, że u mnie w powiecie grajewskim też takiego czegoś nie ma, a na pewno by się przydało, tak? Ale w niektórych powiatach jest to już dosyć szeroko rozwinięte, szczególnie powiat Monieta. Ma dużo tych gospodarstw takich agroturystycznych, którzy wytwarzają to właśnie zdrowo polską żywność, tak? I która się cieszy dużym zainteresowaniem i turystów, a nawet miejscowej ludności, tak? I o to chodzi, żeby ci rolnicy nie mieli żadnego problemu ze zbytem tych produktów. I myślę, że wtedy jest możliwość właśnie utworzenia również tych małych gospodarstw, tak? Bo wtedy nie trzeba, że to gospodarstwo musi być 30-40 hektarów, żeby mogło się utrzymać, tak? To wystarczy 2-3, żeby właśnie rolnik się zajął konkretną uprawą tych rzeczy, tak? I myślę, że wtedy przyniesie to jakieś źródło dochodu, ewentualnie jakieś dodatkowe źródło dochodu, tak? Bo ktoś może też z wioski podjechać do pracy w małym gospodarstwie, a przy okazji produkować również tę zdrowo polską żywność.
Pana komentarz.
No to ja tutaj właśnie też się odniosę do tej...
W poprzednich latach odpowiednie ustawy już były przyjmowane, ale jakoś to się nie rozwijało, jakoś niechętnie
Właśnie, panie redaktorze, akurat tą sprzedaż bezpośrednio, no to mamy na wsi dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, które...
No ale wprowadziliście, ale były hamulce. Nie chciało się to rozwijać.
Znaczy, ale to było, wie pan, to już było praktycznie końcówka naszych rządów, prawda? Więc no później...
Szkoda, że dopiero końcówka.
Ale kwotę wolną od podatku to żeśmy my wprowadzili, panie.
No właśnie, to zawsze są jakieś drobne braki, które powodują, że z fajnych pomysłów nie da się do końca skorzystać.
No ale to później mieliśmy te słynne historie z kontrolami Urzędu Skarbowego na festynach, gdzie były nakładane mandaty i kary na sprzedających właśnie tę zdrową polską żywność. No i wie pan, jeśli takie coś było głośne, odbijało się szerokim echem po kraju, no to po części też miało to jakiś wpływ na to, że człowiek zanim wyszedł ze swoim dobrym towarem do klienta, no to się zastanawiał, a czy akurat ja się nie narażę na kontrolę skarbową. Więc no...
Już abstrahując od tego, co było, to no, takie inwestowanie, czy takie umożliwianie małym gospodarstwom jednak na własną produkcję, na sprzedaż tej produkcji, poprawianie dochodowości gospodarstwa, jak to się ładnie mówi, czy to też jest jeden z kierunków rozwoju tego polskiego rolnictwa?
Na pewno jest to jeden z kierunków, no bo wiadomo, że no nie tylko gospodarstwa wielkotowarowe, ale i te gospodarstwa mniejsze, no z samego pola się nie utrzymają, gdy jest kilka hektarów. No tylko jeśli na tych hektarach będziemy mieli, tak jak pan wcześniej powiedział, właśnie jakieś warzywa, jakieś owoce i możliwość później przetworzenia tego i sprzedaży, no wiadomo, że już mówimy wtedy o innych dochodach.
Czyli ten kierunek będzie wzmacniany, mamy nadzieję, że wpłynie na to.
Nasze poparcie dlatego będzie.
Dlatego gospodarza będą większe dochody i mniej ludzi będzie zostawiało ziemię albo dzierżawiło ją dużym gospodarstwom. A za chwilę porozmawiamy w naszym programie o wyborach samorządowych. No i teraz o wyborach samorządowych. Nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać, jak to przebiega w Polskim Stronnictwie Ludowym. Czy już obsadziliście wszystkich radnych, kandydatów na prezydenta? Wybraliście? Jak to wygląda?
To znaczy już praktycznie listy mamy gotowe, została końcówka, że tak powiem, miejsca też mniej więcej mamy już poustalane, kto, gdzie, skąd startuje.
Ale będziecie w koalicji, na przykład w Łomży czy w Suwałkach, mówię o tych dużych miastach.
Ale to panie redaktorze, to, że tak powiem, zaprezentujemy, to będzie wtedy wszystko wiadomo. Na razie jeszcze uważamy, że jest trochę czasu, żeby przedstawić
to kiedy
naszych
kandydatów.
No ja myślę w najbliższej przyszłości. W najbliższej przyszłości 8.
To wie pan, w najbliższej 8... przyszłości to będą wybory 21 października.
Panie redaktorze, 8 września, czyli w najbliższą sobotę mamy konwencję wyborczą, także informacja zostanie, że tak powiem, na tej konwencji przekazana dla dziennikarzy.
Czyli tam wszystkich
mediów.
Przedstawicie kandydatów, tak? I będziecie mieli kompletne listy.
No listy są kompletne, będziemy przedstawiać naszych kandydatów, między innymi właśnie na konwencji. Także zapraszam już teraz serdecznie.
Będziecie wystawiać kandydata w wyborach w Łomży, w Suwałkach, w Białymstoku?
Panie redaktorze, ale pytam to ja się tylko, czy teraz popsuję.
Aha. Także nie pytam o nazwiska, ale w ogóle, czy będziecie podejmowali taki wysiłek, żeby obsadzić kandydatów?
Informacja będzie 8 przekazana do mediów. Ja nie chcę tutaj, że tak powiem, za wcześnie psuć informacji, psuć niespodzianek. To tak jak z gwiazdką, nie? Co z tego, jakbyśmy prezenty rozpakowali za wcześnie.
Większość rozpakowała już.
No właśnie, tak. W Prawie i Sprawiedliwości większość, jak pan powiedział, została rozpakowana. Poznaliśmy
no
także elementy.
Tylko chyba, tak?
Poznaliśmy nie. Elementy programowe na ostatniej konwencji zaprezentowane.
No tak, właśnie wczoraj odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, na której zostali zaprezentowani kandydaci na urząd prezydenta największych miast w Polsce. Przedstawiliśmy swój program wyborczy, z jakim programem idziemy do wyborów. Jest to kolejna piątka Morawieckiego tak zwana, którą będziemy prezentować i właśnie w poszczególnych samorządach starali się wdrażać w życie. W tej chwili wiadomo sprawa, że w naszym województwie sprawa kandydatów na prezydentów miast rozstrzygnęła się już dużo, dużo wcześniej, także nazwiska znamy. W tej chwili już prowadzimy nawet i kampanie wyborcze, bo zostali ci kandydaci oficjalnie przedstawieni. Mamy pozamykane też listy do Sejmiku Województwa Podlaskiego. 7 września zbiera się Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości. Zostaną zatwierdzeni kandydaci w wyborach do Rad Powiatu i do Rad Miasta w tych trzech większych miastach. Także myślę, że jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani do wyborów. Na pewno będziemy starali się o tym mówić, co zrealizował rząd, co chcemy zrealizować. Mamy swój program wyborczy, bo uważamy, że każda partia polityczna idąca do wyborów powinna mieć program dla województwa, dla gminy i żeby ten program później można było realizować.
No właśnie, czym będzie się różnił program dla województwa podlaskiego od tego, co planuje rząd?
No ja myślę, że to będą niewielkie jakby różnice, tak, bo ten program rządowy, zresztą nie tylko ten, ale te wcześniejsze programy, czy Dobry Start, czy Rodzina 500+, one oddziaływują jakby na cały kraj, na każdą właściwie miejscowość i gminę, tak. Te programy, które proponujemy, to są jakby kolejne programy skierowane do samorządów, tak, do miejscowości, bo tu się mówi nawet o budżetach obywatelskich, że teraz nie tylko w tych miastach na prawach powiatu, ale również w tych małych miejscowościach chcemy, żeby te budżety obywatelskie były i chcemy właśnie te dofinansować, żeby w tych również małych miejscowościach można było zgłaszać swoje inicjatywy takie lokalne, które można będzie realizować i też chcemy na to przeznaczyć odpowiednie pieniądze. Duży program termomodernizacyjny Czyste Powietrze, premier go nazwał wczoraj Ciepły Dom, gdzie od jutra rozpoczynamy szkolenia we wszystkich gminach na terenie naszego województwa podlaskiego. Zapraszam tutaj mieszkańców poszczególnych miejscowości, te szkolenie w każdej właściwie miejscowości gminnej. I myślę, że warto skorzystać, bo tam jest dofinansowanie od 40 do 90% można z tego dofinansowania skorzystać. I właściwie ten program jest adresowany...
Chodzi o spore pieniądze, bo maksimum
tak,
to bodajże...
100 miliardów złotych, to jest jeden z największych
53 tysiące złotych tak, będzie tak, można indywidualnie.
Tak, to jest
dostać.
Największy program, myślę, rządowy, który będzie realizowany i on właściwie dotyczy każdej osoby, która ma domek jednorodzinny.
Jak wszelkie
tak?
badania statystyczne i nie tylko ankietowe, również przeprowadzone przez ekspertów wskazują, że szczególnie w tych małych miejscowościach wiele budynków wymaga nagłego docieplenia.
No tak i nie wszystkich mieszkańców było stać, czy na wymianę pieca, czy na docieplenie ścian.
Piec to jest mały pikuś w porównaniu do tego, tego, że trzeba poprawić...
Wymianę okien, docieplenie tak. ściany i różnych innych rzeczy, które przy takim domku. To jest nie tylko 53 tysiące dotacji, ale również można uzyskać niskooprocentowane pożyczki. Jeżeli ta inwestycja będzie wyższa, większa, tak, to wtedy będzie można skorzystać z około 2,5% pożyczki na realizację całego tego zadania. Także to jest bardzo dobry program i myślę, że dobrze zostanie przyjęty przez mieszkańców
całego kraju. Czyli czekamy na harmonogram szkoleń, żeby móc z tych pieniędzy skorzystać.
Jutro są pierwsze szkolenia Białystok, Augustów, także zapraszam mieszkańców tych miejscowości.
A PSL?
No PSL, proszę pana, 9 jest konwencja krajowa wyborcza, także w tym momencie też będziemy prezentować naszych kandydatów z województwa, przedstawimy 8, także, że tak powiem, właśnie
plus program,
czekamy.
Tak?
Tak jest.
Bardziej
program
szczegółowy.
Dla województwa. Tak, dokładnie. Taki spersonalizowany dla województwa podlaskiego. A tutaj właśnie też ja bym chciał się zapytać o te 100 miliardów, to skąd rząd na to środki znajdzie, bo to na razie to
i
mamy
to, jeśli pan pozwoli, panie Tomaszu, to pytanie zachowamy, że tak powiem, w pamięci, zawiesimy
nasza
je
tajemnica.
W eterze, to pytanie i będziemy poszukiwali odpowiedzi na to pytanie w przyszłych programach. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy posła Kazimierza Gwiazdowskiego z Prawa i Sprawiedliwości tutaj w studiu w Łomży i w Białymstoku, a w studiu w Łomży Tomasz Chojnowski, sekretarz zarządu wojewódzkiego PSL na Podlasiu. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.